Drodzy bracia, w naszych rozważaniach już zbliżamy się do nieba. Daj Boże, aby tak to było w naszym życiu. Johannes Scheffler w swoich sentencjach w interpretacji Adama Mickiewicza powiada, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej niż serce każdego człowieka. Właśnie niebo to Bóg. I podobnie jak z piekłem czy czyśćcem, mamy wiele błędnych stereotypów dotyczących rzeczywistości nieba. Przywykliśmy wskazywać, że niebo jest tam w górze, to jest nieboskłon, to samo słowo ma sens i taki fizyczny, geograficzny, i teologiczny, duchowy. Wiele osób sobie wyobraża, że niebo przepełnione jest taką monotonią, podniosłą monotonią alleluiatycznych śpiewów na różne tony, że tylko jest szelest anielskich skrzydeł i taka wiecznie, pobożnie, leniwa bezczynność. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. To są częste wyobrażenia nieba, które gdzieś tam zalegają w naszej podświadomości i też we wrażliwości ludzi, którzy te obrazy nieba przenoszą na swoją ludową pobożność. Przede wszystkim najczęściej o niebie mówi się jako o rzeczywistości tak odległej od naszej codzienności, że właściwie nie ma sensu się nim zajmować, a jeżeli już, to zajmowanie się niebem, mówienie o niebu, o niebie, o szczęściu w niebie, odbiera człowiekowi zapał do pracy, obezwładnia do jakiegokolwiek angażowania się w sprawy doczesne. No i chciałoby się sarkastycznie zapytać, czyżby miał rację stary Feuerbach, który twierdził, że mówienie o niebie, o religii, to jest takie opium dla ludu, które odciąga ludzi od pracy, od produkcji. Wydaje się, że ten oddech marksizmu i materializmu wciąż mamy gdzieś na plecach. Liturgia uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego mówi o tym, że apostołowie po uniesieniu się Jezusa ku górze patrzyli w górę, patrzyli w niebo, aż anioł przywołał ich do rzeczywistości, mówiąc, dlaczego patrzycie? On przyjdzie. Ale jeżeli uważnie się przyjrzymy człowiekowi, który zapatruje się w niebo, to przecież ten człowiek stoi na ziemi. Stoi bardzo mocno na ziemi, żeby mógł patrzeć bezpiecznie w niebo. I tak być powinno, że nasze rozważanie o niebie ma nas mocniej osadzić w doczesności, w której żyjemy. Paweł Apostoł, pisząc o ojczyźnie w niebie, jednocześnie ubolewa nad tymi, których dążenia są przyziemne, których dążenia są konsumpcyjne. Ubolewa nad tymi, dla których, jak pisze, losem jest zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ale święty Paweł to ubolewanie wypowiada w kontekście rzeczywistości nieba. Podobnie Pan Jezus wyprowadza swoich wybranych trzech uczniów na górę Tabor i tam się przemienia wobec nich, daje im przedsmak nieba, chwały zmartwychwstania, po to, aby ich przygotować na chwile trudne, na swoją mękę, na krzyż, na to wszystko, co ich będzie czekać w Jerozolimie. Wbrew więc uproszczonym poglądom, spoglądanie ku górze, ku niebu, myśl o niebie, czy jakiś przedsmak chwały niebieskiej, wszystko to służy zasadniczo i najpierw życiu tu na ziemi. Ewangelia, dobrze rozumiana, niczego nie burzy, nie wywraca świata do góry nogami, ale ten świat porządkuje, stawia go mocno na nogi. I to widać na przykładzie wielu, wielu świętych, żeby nie powiedzieć wszystkich świętych, którzy bez wątpienia miłowali niebo, ale też kochali ziemię, kochali ojczyznę, kochali życie, kochali ludzi, pracowali, żyli na tej ziemi z myślą o niebie. Szli do nieba przez ziemię, bo nie ma innej drogi. I tylko parę przykładów. Święty Benedykt, ktoś, o kim może nie wiedzieć tylko człowiek nie mający elementarnego wykształcenia, kto nie wie o jego zasługach dla kultury europejskiej. Gdzie byłaby, w jakim etapie rozwoju Europa, gdyby nie święty Benedykt, jego duchowi synowie i te wszystkie dzieła kultury, jakie oni tworzyli. Podobnie święty Bernard z Clairvaux, zmarły w 1153 roku, nazywany nie bez racji niekoronowanym władcą Europy XII wieku. Podejmował, mimo że był mnichem, podejmował działania na rzecz pojednania ówczesnych władców, organizował krucjatę i wszystkie jego poczynania, te koncyliacyjne, te pojednawcze w Europie, zwłaszcza we Francji, rodziły się z jego głębokiego życia duchowego. Słynna jest jego zasada wychowawcza, świętego Bernarda z Clairvaux, że granicą miłości jest miłość bez granic. Podobnie żyjąca nieco później święta Katarzyna ze Sieny, zmarła w 1380 roku, uznana za patronkę Włoch, przy jej grobie jest flaga włoska, miała ogromny wpływ na pojednanie skłóconych księstw, jak również na to, żeby zakończyć schizmę papieską. A wcześniej nieco żył przecież niedaleko od Sieny święty Franciszek z Asyżu, obrońca biednych, skrzywdzonych, człowiek, który wykazywał ogromną troskę o harmonię z przyrodą, dlatego stał się patronem ekologów, a u jego boku wzrastała duchowo piękna szlachcianka z Asyżu, święta Klara Offreduccio, która wypromowała kobietę. Sprawami sprawiedliwości społecznej, już przenieśmy się na polski grunt, sprawami sprawiedliwości społecznej zajmował się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. A cóż powiedzieć o słudze Bożym, miejmy nadzieję niebawem beatyfikowanym, wielkim prymasie tysiąclecia, którego wpływ na kształt Polski powojennej jest niekwestionowany. Tak samo święty Jan Paweł II, jakkolwiek papież, to jednak, gdy uważnie się przyjrzymy jego biografii, oddziaływał na cały kształt nie tylko Europy, ale całego świata. Podobnie matka Teresa z Kalkuty, ta skromna zakonnica, zajmująca się najbiedniejszymi z ubogich na ulicach Kalkuty i Indii, i innych miast w świecie, pokazała, jaki jest właściwy kształt życia społecznego. I wiele takich przykładów można przytaczać. Wystarczy przynajmniej ogólnie powiedzieć, że to właśnie dzięki świętym, dzięki ludziom, którzy mieli ciągle przed oczyma sprawę tej ojczyzny niebieskiej, to dzięki nim w kulturze europejskiej, w kulturze światowej rozwinęły się takie dzieła, bez których dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania społeczeństwa i kultury, jak szpitalnictwo, jak hotelarstwo, jak bankowość, uniwersytety, sztuka i wiele, wiele innych dziedzin. Więc jeżeli ktoś chciałby zakwestionować wkład Kościoła i ludzi Kościoła w kulturę europejską, dałoby tylko przykład własnej ignorancji. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, to odnośnie Polski, że gdyby w Polsce zburzono, zniszczono wszystkie obiekty, które związane są z Kościołem, z kulturą chrześcijańską, to praktycznie pozostałby tylko Pałac Kultury. Więc coś podobnego można powiedzieć w wymiarze europejskim. Przytaczam to dla podkreślenia, że myśl o niebie, o wiecznym zbawieniu, o szczęściu wiecznym, wbrew tym różnym kłamliwym stereotypom, nie odrywa człowieka od ziemi, od odpowiedzialności za tę ziemię. Przeciwnie, jeszcze mocniej osadza nas w tej rzeczywistości, nadając jej zupełnie inne ukierunkowanie. Niebo, jak powiedzieliśmy, to świętość samego Boga. Centrum nieba, zasadniczym atrybutem nieba jest świętość samego Boga. W niebie jest Bóg, to jest fundament. Niebo ma sens właśnie dlatego, że jest to przestrzeń, jest to rzeczywistość Boga samego, który jest miłością. A zatem niebo nie jest jakimś miejscem, tu czy tam, ale stanem nieograniczonego miłowania, które ma swe źródło w Bogu Stwórcy. Istotą nieba jest doświadczenie miłości i miłowania, jest uczestniczeniem w Bożej miłości. Jak czytamy w działku o naśladowaniu Chrystusa, być bez Jezusa to straszne piekło, a być z Jezusem to słodki raj. Podobnie o naturze nieba uczy katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1024, stwierdzając, że niebo to doskonałe życie z Trójcą Świętą. Ta komunia życia i miłości z nią, z Trójcą, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi jest nazywane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. I w następnym punkcie katechizm dodaje, żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Żyć to być z Chrystusem. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie i królestwo. Godne podkreślenia jest to, co tutaj słyszymy, że wybrani, którzy żyją w Nim, w Bogu, w niebie, nie tylko odnajdują życie, nie tylko zachowują swoją tożsamość, ale tam odnajdują tę tożsamość w całej pełni. O tym, czym jest niebo, uczy nas też język potoczny. Tak jak wspominałem, mamy wiele takich określeń, które wyrażają tę głęboką intuicję rzeczywistości dla nas wciąż jeszcze zakrytej. Kiedy jest mi dobrze, otoczony jestem życzliwością, miłością, troską, wtedy skłonny jestem powiedzieć, jest mi dobrze jak w niebie. O człowieku, który okazuje miłosierdzie, delikatność i tak dalej, mówimy, jesteś aniołem i tak dalej. Wiele jest takich potocznych określeń, które zdają się jakoś wskazywać na tę rzeczywistość, jaką nazywamy niebem. A zatem, jeżeli w centrum nieba jest Bóg, który jest miłością, czy mówiąc prościej, jeśli atmosferą nieba jest miłość, którą się oddycha, tak jak my oddychamy powietrzem, czyli jeśli miłość to najwyższe spełnienie pragnień ludzkich, każdy chce być kochany, każdy chce kochać, więc niebo stwarza nieograniczone możliwości kochania i bycia kochanym, to skoro tak, to niebo nie jest jakimś marazmem, ale nie jest jakimś takim nudnym, bezczynnym wypoczynkiem, co zdaje się sugerować ta antyfona, ta aklamacja pobożna, wieczny odpoczynek raczej dać Panie. To wprowadza trochę w błąd. Niebo to nie jest odpoczynek. Niebo to jest dynamizm, to jest żywioł, jakiego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Bo miłość jest dynamiczna. Miłość popycha do działania. Proszę zobaczyć, wszystko, co praktycznie mamy w świecie, wszystko to, co nazywamy mianem kultury, wyrosło z miłości ludzkiej i miłości Bożej. Wszystko to, co nazywamy mianem natury, jest dziełem Bożej miłości. Wszystko, co nas otacza, te najpiękniejsze rzeczy, najpiękniejsze dzieła, poetyckie, malarskie, muzyczne, czy jakiekolwiek inne architektoniczne, to są przejawy miłości. Także tej miłości ludzkiej. I można by znowu wiele przytaczać takich przykładów, gdzie zakochany szlachcic funduje wspaniały pałac, zamek dla swojej wybranki serca. Motywowany miłością tworzy rzeczy piękne. Artyści, inspirowani miłością, tworzyli rzeczy najpiękniejsze. Więc jeżeli w płaszczyźnie ludzkiej miłość tworzy rzeczy piękne, mimo że jest ograniczona czasem i przestrzenią, to ten sam mechanizm będzie działać w sposób nieograniczony w niebie. A zatem niebo to jedna wielka twórczość, jeden wielki żywioł tworzenia, radowania się, szczęścia. Tego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dlatego Pan Jezus mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła wyrazić, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, przygotował w niebie. Jeżeli tutaj w ziemskiej przestrzeni doznajemy pewnych barier w komunikowaniu się, na przykład bariery języka, bariery takiej komunikacji fizycznej, że po prostu pewne rzeczy trzeba powiedzieć, ponazywać i im więcej mówimy, tym często jeszcze więcej rodzi się nieporozumień. Jeżeli czasem są nieporozumienia właśnie wynikające z tej konieczności komunikowania się przy pomocy zmysłów, to w niebie tych ograniczeń nie będzie. Będzie pełna swoboda komunikowania się z innymi, z mieszkańcami nieba, może właśnie na zasadzie jakiejś intuicji, podobnie jak aniołowie. Tego nie wiemy, jak to będzie, ale wnioski, jakie wynikają z przesłanek teologicznych, na to zdają się wskazywać. Może właśnie ta komunikacja będzie trochę tak, jak jest właśnie na bazie intuicji, tak jak to jest w relacji matka-dziecko. Maleńkie dziecko, ono nie umie powiedzieć, nie jest w stanie powiedzieć, może nawet nie jest świadome na przykład swojego złego samopoczucia czy dolegliwości, a matka w jakiś sposób przedziwny to czuje. Czuje, co dziecku jest, czuje, co dziecko przeżywa. Ta szczególna symbioza. Może na tej zasadzie będzie się dokonywać nasza wzajemna komunikacja w niebie. Bo w przestrzeni ziemskiej, jak powiada Kohelet, mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. W niebie tych ograniczeń nie będzie. Mieszkańcy nieba są wolni od ograniczeń ciała, ograniczeń fizycznych, od ograniczeń czasu i przestrzeni, dlatego mogą w sposób nieograniczony ze sobą przebywać, cieszyć się swoją obecnością. Tak jak sprawia nam radość przebywanie razem we wspólnocie, co nawet psalmista wychwala, to w niebie to przebywanie ze sobą będzie naprawdę źródłem szczęścia. Ktoś powie, no tak, no ale jeżeli tam w niebie będą ci, których ja nie lubię i wolałbym ich nie mieć we wspólnocie. Myślę, że te wszystkie animozje tam nie będą miały miejsca. Owszem, będą różnice, bo każdy zachowuje tożsamość, ale wszystko to zostanie zatopione w morzu Bożej miłości i wyprostowane, wyczyszczone właśnie w czyśćcu. Więc kolejny atrybut nieba to szczęście przebywania razem, to wspólnota duchowa, pełnia porozumienia się, a więc także znajomość wzajemna. Pomyślmy o tym, że w niebie będziemy mogli poznać świętych czy inne osoby, o których tylko za życia coś tam słyszeliśmy, które nas fascynują, a tam ich będziemy mogli spotkać, będziemy mogli przebywać w ich obecności. Czy myśleliście, drodzy bracia, na przykład o spotkaniu ze świętym Franciszkiem? No, mamy pewne wyobrażenie, jak on wyglądał z filmu Zeffirellego i innych, a tam go spotkamy takim, jakim on był. Poznamy całe jego życie, sekrety jego serca. Coś będzie niesamowitego. Spotkać tak po prostu świętych. Ludzie często przeżywają emocje w spotkaniu z papieżem czy z jakąś wielką osobistością, tracą mowę, nie wiedzą, jak się zachować, są sparaliżowani, przerażeni wręcz powagą czy majestatem czy sławą jakichś wielkich osób. W niebie te bariery całkowicie znikną. Będziemy po prostu wszyscy szczęśliwi w Bogu, wszyscy równi wobec Boga. Niebo więc to stan szczęścia nadprzyrodzonego. Ale ten stan szczęścia nadprzyrodzonego wynikający przede wszystkim z kontemplacji oblicza Bożego, wynikający z uczestniczenia w życiu Bożym, ten stan szczęścia nadprzyrodzonego nie niszczy, ale jeszcze bardziej wydoskonala stan szczęścia przyrodzonego. Co to znaczy? To znaczy, że to nasze szczęście w niebie będzie także obejmowało wszystko to, co tu na ziemi sprawia nam radość, co sprawia nam szczęście. Pamiętam w jakimś programie telewizyjnym jakieś dziecko pytało księdza czy biskupa, czy w niebie będą zwierzęta, bo ta dziewczynka kochała swoje zwierzaki, czy jak znajdzie się w niebie, czy tam będą te ukochane zwierzęta. No, pytanie wydaje się trochę banalne, takie dziecięce, ale odpowiedź wypadałoby dać pozytywną. To fakt, że ten kot nie będzie biegał po niebie, no, czy inne zwierzęta, no bo co by to było, nie będzie tam cielesności jako takiej, ale będzie radość z tego, co przeżywamy tu na ziemi. Głaskanie kota, przytulenie, czy widok, piękne widoki, piękne krajobrazy. Wszystko to, co sprawia nam radość, pozostanie. Nie będzie może fizycznie uwarunkowane, ale będzie to doznanie. Wszelkiego rodzaju zdrowe pasje, hobby, wszystko to, co jest godziwe, co jest prawdziwe, co daje człowiekowi szczęście, radość, to wszystko zostanie zachowane, bo zachowana zostanie nasza tożsamość. Jeżeli na przykład ktoś lubi chodzić po górach, to mu sprawia wielką satysfakcję, wielką radość, daje mu też jakąś możliwość duchowego doświadczenia, to choć brzmi to banalnie, ale trzeba to przyznać, że w niebie też będzie miał radość schodzenia po górach, może jeszcze większą, bo tam nie będzie wysiłku, bo nie będzie ciała. Jeśli będzie ciało, to uwielbione, a więc nie podlegające prawom fizyki, pokonywania grawitacji i tak dalej. Te wszystkie radości będą naszym udziałem. Te, które nas ubogacają tu za życia. Ja wiem, że słucha się tego trochę z niedowierzaniem, ale takie są wnioski wynikające z przesłanek teologicznych, z przesłanek biblijnych. A więc nie będzie aktywności fizycznej w takim sensie, jaką podejmujemy obecnie, ale będą duchowe skutki tej aktywności fizycznej, aktywności zmysłowej, choć zmysłów nie będzie, bo nam ani oczy, ani dotyk, ani smak w niebie nie będą już potrzebne, bo to będzie inny wymiar egzystencji. Źródłem szczęścia przyrodzonego w niebie będzie także odzyskane ciało. Przecież wyznajemy prawdę o zmartwychwstaniu ciała. W niebie nie będziemy żyli tylko jako dusza, ale pełnia szczęścia w niebie obejmuje także odzyskanie swojego ciała. Przy powszechnym zmartwychwstaniu nasze dusze, dotychczas oddzielone od ciał, trochę jak magnes, który przyciąga opiłki żelaza i odpowiednio je organizuje, tak nasza dusza na nowo zgarnie te atomy naszego ciała rozproszone w atmosferze i powstanie nowe, uwielbione ciało. Ciało niecierpiętliwe, nieśmiertelne. Jest to trudny problem dla teologów, dla filozofów. Wspominałem o tym, jak to będzie. No przecież jeżeli tyle miliardów ludzi żyło, ta materia jest jedna. To znaczy, że atomy mojego ciała będą także wchodzić w ciało innej osoby. No więc jak to będzie? Jak się podzielimy tymi cząstkami, tymi atomami? No to są takie dywagacje dobre na salę wykładową i przede wszystkim chciałoby się w odpowiedzi na te różne pytania i wątpliwości, które są interesujące i bardzo też służące zrozumieniu wielu rzeczy, ale chciałoby się na te wszystkie wątpliwości odpowiedzieć słowami Pana Jezusa. Kiedy pytano Go, jak to będzie po śmierci, z tą kobietą, która miała 7 mężów i wszyscy pomarli. No i kiedy ona umrze, no to którego będzie żoną? Pan Jezus mówi, ani tam się żenić, ani za mąż nie będą wychodzić. Będą jak aniołowie. Będzie to zupełnie coś innego, czego nie jesteśmy w stanie sobie w tej chwili wyobrazić, ani jakoś wymyśleć. Więc trzeba pokornie przyjąć prawdę, że wszystko będzie inaczej. Bóg poradzi sobie również z tym, że materią naszego ciała będzie w jakimś stopniu materia innych ciał. Jakoś się podzielimy tym. Może to będzie właśnie źródłem szczęścia, że będę miał świadomość, że w moim ciele, moje ciało składa się z cząstek ciała innej osoby, tak mówiąc trochę żartem. Przecież tak na dobrą sprawę, drodzy bracia, no my żyjemy materią, jesteśmy tym prochem. Tak naprawdę w tym biologicznym obiegu materii my nosimy w sobie cząstki innych istot, które też były żywe. Może nawet, już idąc tak bardzo radykalnie, może nawet w naszym ciele, nie zdajemy sobie z tego sprawy, nosimy cząstki, jakieś atomy ciał naszych przodków. Skoro te ciała się rozkładają w ziemi, skoro jest ten obieg biologiczny, to trudno wykluczyć i taką ewentualność. Ale to są oczywiście już dywagacje zbyt daleko idące. W każdym razie prawdą wiary jest to, że źródłem szczęścia przyrodzonego w niebie będzie także nasze odzyskane ciało. Ciało przemienione, ciało przepełnione Duchem Świętym. I nasze oblicza zajaśnieją blaskiem, jak to czytamy na kartach Pisma Świętego. A więc niebo, wbrew tym wszelkim stereotypom, nie jest leniwym, wiecznym odpoczynkiem, o który się modlimy dla naszych zmarłych. Prawdę powiedziawszy, jakoś mi ciągle nie pasuje ta modlitwa. Ona jest wzięta z apokryfów, bardzo utrwalona. I jeśli nawet odmawiamy wieczny odpoczynek, raczej dać Panie, to trzeba nosić w sobie tę świadomość, że to nie jest odpoczynek w sensie bezczynności. Ale to jest ten odpoczynek jako pełnia życia, jako pełnia radości, miłości, uczestniczenia w pulsującym źródle życia, jakim jest Bóg. Zmierzając do końca naszej refleksji, chcę się podzielić takim pewnym spostrzeżeniem sprzed miesiąca. Tak się składa, że miesiąc temu, przez sierpień, byłem w Ameryce, w Filadelfii, i tam ktoś z moich znajomych zawiózł mnie do bardzo ciekawego miejsca. To się nazywa Bryn Antin College. To jest takie centrum pod Filadelfią, centrum Swedenborgian, czyli to jest taki odłam chrześcijaństwa, żeby nie powiedzieć sekta, która się nazywa Nowy Kościół albo Kościół Nowej Jerozolimy. Ta sekta liczy około 30 tysięcy członków w świecie, głównie w Ameryce i trochę w Anglii, a założona została przed ponad 100 laty, nawet więcej, prawie 200 lat temu, przez angielskiego myśliciela i uczonego, a zarazem mistyka, Emanuela Swedenborga. Mniejsza już tam o różne kwestie doktrynalne, ale to, co mnie uderzyło, przede wszystkim kompleks budynków. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że znalazłem się w jakimś średniowiecznym mieście, coś jak Carcassonne czy Chartres. Przepiękna katedra z jasnego kamienia w takim stylu późnogotyckim. Z tym panem, który mi towarzyszył, poprosiliśmy, czy możemy zwiedzić, więc w holu, do którego żeśmy weszli, starszy, uprzejmy pan najpierw nas poprosił, byśmy usiedli, przez chwilę nam opowiadał o historii, tłumacząc bardzo spokojnie, doskonale wiedział, że ma do czynienia z księdzem i katolikiem. Z całym szacunkiem, bez żadnych aluzji, bez żadnych jakichś takich wycieczek, opowiadał o wartościach, które stanowią sens ich tutaj życia i pracy, a potem przez półtorej godziny nam dwóm poświęcił półtorej godziny po to, aby pokazać nam tę katedrę. I to, co mnie uderzało, każdy detal wykonany perfekcyjnie, ręcznie. Pokazał na przykład gablotę z kluczami. Oczywiście klucze się różnią tym skrzydełkiem, ale to, co było najciekawsze, to każdy klucz w swoim kształcie był inny, nie było dwóch jednakowych. W całej katedrze nie było dwóch jednakowych klamek. Każda była inna. Nawet ławki, a było ich tam bardzo dużo, miały inne zdobienia. Wszystko inne. I to, co podkreślał ten pan, że oni w ten sposób chcą wyrazić swoje takie eschatologiczne nastawienie i tę świadomość, że Bóg wszystko, co stwarza, stwarza piękne, stwarza doskonałe i niepowtarzalne. I dlatego cała ta konstrukcja katedry jest tak pomyślana, żeby tu się nic nie powtarzało, żeby nie było żadnych takich sztampy, standardów. Wszystko ma być wykonane pracą człowieka, bo w ten sposób jest to jakieś oddanie chwały Bogu Stwórcy w Jego nieograniczonej szczodrobliwości, pomysłowości. Przywołuję ten obraz, który na mnie zrobił wielkie wrażenie, także bardzo bogata symbolika biblijna w każdym detalu, na każdym kroku jakieś odniesienie do Biblii. W witrażach, przepięknych witrażach robionych taką starożytną, średniowieczną metodą, w kamieniu, w układzie nawet tej apsydy katedry, na każdym kroku jakieś odniesienie do symboli biblijnych, zwłaszcza wziętych z Apokalipsy. Przywołuję ten obraz, by podkreślić, że właśnie to faktycznie oddaje naturę nieba i Boga, który stwarza w sposób niestandardowy. Zauważmy, jakoś tam jesteśmy do siebie podobni, że użyję tego sloganu jakby podobni, a jednak różni. Każdy z nas jest inny, czasem bardzo podobni, a jednak niepowtarzalny. Więc tak samo w niebie, to nasze przeżywanie nieba nie będzie standardowe. Każdy z nas niebo będzie przeżywał na swój sposób. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć tę szczodrobliwość dzieła stworzenia, to wielkie Boże miłosierdzie, które stwarza hojnie, niepowtarzalnie. Jak wielki jest Bóg w tej różnorodności dzieł, jakie stwarza. To będziemy mogli zobaczyć, w tym będziemy mogli uczestniczyć i to będziemy mogli współtworzyć, uczestnicząc w życiu w niebie. I tak na marginesie nasuwa się taka refleksja, że daj Boże, aby nasze świątynie były właśnie tworzone w takim duchu, w takim zamyśle. Tymczasem często widzimy, że my, którzy przygotowujemy się do nieba, nie dbamy ani o porządek, ani o ład, ani o harmonię, ani o piękno, ani o estetykę. Więc jakie to jest świadectwo podążania do nieba, gdzie wszystko będzie właśnie harmonią, estetyką, pięknym ładem. Myślę, że pod tym względem troski o to, by być w pięknym otoczeniu, to jest obszar, w którym mamy wiele do zrobienia. A zatem szczęście w niebie będzie dla każdego z nas niepowtarzalne. Każdy będzie miał swoje szczęście w niebie i będzie je miał w całej pełni. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że każdy otrzyma pełnię, ale nie będzie zazdrości, bo każdy otrzyma to, co może przyjąć, to, co jemu jest odpowiednie. My często mówiąc o pełni, myślimy bardziej o wymiarze tym ilościowym, ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy tu postawili tak, kieliszek, szklankę, kubeł, beczkę, cysternę, i każde z tych naczyń jest napełnione. Równe są pod względem napełnienia, choć ta objętość jest różna. Ale fakt napełnienia, wszystkie są napełnione, to jest cecha wspólna. Podobnie w niebie będą ludzie prości, ale oni na miarę ich możliwości percepcyjnych, na miarę wielkości ich duszy, będą mieli swoją pełnię szczęścia. Będą wielcy święci, geniusze, których przestrzeń intelektualna, przestrzeń emocjonalna, psychiczna jest ogromna, oni też będą mieli swoją pełnię. I nikt nikomu nie będzie niczego zazdrościł, bo każdy będzie miał to, co mu się należy. Z tego wynika dla nas wniosek bardzo życiowy. Właśnie wracamy do tej myśli, że niebo skłania nas do chodzenia po ziemi. Otóż, jeżeli chcemy cieszyć się pełnią szczęścia w niebie, to do tego trzeba się przygotować. To trzeba właśnie stworzyć siebie, swoją przestrzeń tą duchową, psychiczną, intelektualną, jako swoiste puste naczynie, ale wykonane ze szlachetnego materiału. Chodzi o to, aby ta przestrzeń była przygotowana na jak największy dar, jaki niebo chce nam dać. Dlatego czasem niezrozumiałe są zachowania i smutne, rodzą smutek obserwacje ludzi, którzy z upływem lat coraz bardziej jakby się kurczyli w sobie, nie rozwijają się, nie czytają niczego, niczym się już nie interesują, tak jakby tylko pozostało im czekać na śmierć. To smutny widok ludzi, którzy odchodzą na emeryturę w wieku 60 kilku lat, mając przed sobą perspektywę 20, a może i więcej lat życia, właściwie się kurczą w swoim rozwoju. Zamiast teraz, że tak powiem, przyspieszyć swój rozwój. Sportowiec, który biegnie do mety i chce zdobyć nagrodę, nie zwalnia przed metą, ale właśnie przyspiesza przed metą. Więc wydaje się, że godne uznania są takie postawy ludzi starszych, którzy pomimo różnych ograniczeń wynikających z wieku, ograniczeń biologicznych, jednak potrafią się tym życiem cieszyć, interesować światem, nie boją się podejmować wyzwań na miarę swoich możliwości. Jakie to jest piękne, kiedy spotyka się często w świecie, podróżując, właśnie ludzi starszych, którzy są ciekawi świata. Teraz mogą spokojnie ten świat poznawać, podziwiać, uczyć się języków na przykład, czytać. To właśnie sprawia, że stajemy się bardziej przygotowani, bardziej poszerzamy te możliwości przyjęcia tej pełni szczęścia, jaką Bóg dla nas przewidział. I trzeba umieć cieszyć się tymi nawet drobnymi darami, jakie Bóg nam daje nawet pod koniec życia, bo w ten sposób będziemy mogli przyjąć jeszcze większe dary. Tak jak powiada święta Faustyna, pisze słowa Pana Jezusa w dzienniczku, kto nie korzysta z małych łask, nie otrzymuje wielkich. A zatem, póki możemy, cieszmy się tym, co nam Bóg daje, przyjmijmy to z radością i w ten sposób uczmy się przyjmowania tych wielkich darów, jakie Bóg dla nas przygotował po śmierci. I na koniec trzy pytania do dalszej refleksji, adoracji. Czy naprawdę tęsknię za niebem? Banalne pytanie. Czy naprawdę tęsknię za niebem? Czy myślę o niebie? Czy ono jest dla mnie bardziej realne niż otaczająca mnie rzeczywistość? Czy tylko jest mitem? Po drugie, jaki był mój najszczęśliwszy dzień w ostatnim roku, od ostatnich rekolekcji, czy może w ogóle w życiu, o którym mógłbym powiedzieć, że to był przedsmak nieba? Jaki był mój taki dzień, w którym mogę powiedzieć, dotknąłem nieba. I po trzecie, co z radości ziemskiego życia chciałbym zachować w niebie? Warto pomyśleć o swoich pasjach, na przykład sportowych, na przykład bycia kibicem. Ile radości mają kibice tu na ziemi, to jaka radość kibiców będzie w niebie? Oczywiście tam nie będzie przegranych.